Nieraz byłem świadkiem, jak na cmentarzu, na kwaterze batalionu Zośka, starsza pani, srebro na głowie, stała przy krzyżu, głaskała tą korę brzozową, tak jak głaszcze się policzek kogoś bardzo bliskiego. I opowiadała. Pytałem obecnego ze mną Zośkowca, łodzianina, Wiktora Matulewicza, Luksora, kto to jest? On mi powiedział jej imię i nazwisko. Wiesz, ona mieszka na Śląsku, a tutaj leży jej narzeczony. I ona przyjeżdża rok w rok, 1 sierpnia rano, kiedy jeszcze nie ma tłoku na cmentarzu, i opowiada o wszystkim, co się przez ten rok wydarzyło. Dziękuję za wskazówki. Czasem mówi go ochrzanie, że źle jej doradził, ale opowie o wszystkim, co się działo przez cały rok. To jest ten kontakt z tymi, którzy odeszli. Bardzo wstrząsnęło mną to spotkanie, ten widok osoby rozmawiającej z kimś, kogo już nie ma tyle lat. Podobnie zadziwiające sceny są na tej kwaterze białobrzozowej, na której nie słychać głosu smutku, żalu, a słychać bardzo często wesołe pieśni, wesołe piosenki. Staruszkowie dzisiaj, ta garsteczka jeszcze żyjących Zośkowców, przychodzi tam i opowiada nam młodszym i opowiada sobie najnowsze dowcipy. Śpiewamy razem wesołe piosenki. Kiedyś zapytałem, jakoś mi się to kłóci z nastrojem cmentarza, te piosenki, dowcipy, śmiechy. I usłyszałem wtedy: Krzysiu, przecież oni po to polegli, żebyśmy mogli się śmiać. Oni dzisiaj tam na pewno gdzieś, patrząc na nas z chmurki, są szczęśliwi i pogodni, że my możemy się śmiać, śmiać się do nich i śpiewać. Oni by śpiewali te piosenki chętnie razem z nami i na pewno ich z przyjemnością słuchają. Dotykanie historii, do którego stale wracam, w jakże różny sposób może się odbywać, jak choćby przez te spotkania na cmentarzu, przez odwiedzenie miejsc, w których coś ważnego się działo w czasie powstania. Przecież jest piękny szlak batalionu Zośka przez Stare Miasto, Śródmieście, Czerniaków. Wszędzie możemy dotknąć miejsca, dotknąć kamieni, na których coś się działo. Tak jak kiedyś z moją klasą byłem w Beskidzie Śląskim i weszliśmy sobie na Ochoditą, piękny, jedyny w okolicy bezleśny szczyt, z którego można pięknie zobaczyć małą Fatrę, można z daleka zarys, przy dobrej widoczności, zarys Tatr zobaczyć. Jeden z chłopaków powiedział do mnie wtedy: wodzu, no nie wodzu, mówili, wodzu, pamięta wódz kamienie na Szaniec? Mówię, no pamiętam, ale pierwszy rozdział. No pamiętam. Przecież to było tu. Pisał Aleksander Kamiński o bezleśnym szczycie. Podawał jego nazwę, ale ten z tą nazwą podaną przez Kamyka jest dokładnie zarośnięty lasem i nie byłoby z niego żadnego widoku. Jedyny to właśnie ten. I mówi: wodzu, jesteśmy dokładnie tu, gdzie się dział ten pierwszy rozdział Kamieni na Szaniec. A jeśli już mówimy o kamieniach na Szaniec, nie tak dawno, parę tygodni temu, dostałem coś, co znowu spowodowało drżenie rąk. Egzemplarz Kamieni na Szaniec, jeszcze z pseudonimem Juliusz Górecki, opowiadanie o Wojtku i Czarnym, to nazwa konspiracyjna, podtytuł konspiracyjny Kamieni na Szaniec, ale książka wydana we Włoszech w 1945 roku, tuż po Monte Cassino, i dalej można na stopce przeczytać wydrukowana w drukarni polowej drugiego korpusu armii generała Andersa. To pierwsze wydanie Kamieni na Szaniec dotarło tam do Włoch i w drukarni polowej na bardzo byle jakim gazetowym papierze, drobniusieńkim drukiem dla zaoszczędzenia papieru i miejsca, wydrukowana została ta książeczka, to opowiadanie, które tyle pokoleń uczy już braterstwa i służby. I to jedna z najcenniejszych pamiątek, jakie dostałem od żony żołnierza spod Monte Cassino, który przywiózł to po prostu, wracając po wojnie do Łodzi. I ona mówi: kiedy odejdę, ktoś te wszystkie drobiazgi powyrzuca. A przecież niech będą w rękach, które w jakiś sposób je wykorzystają. No i tak mam ten cudowny, jedyny w swoim rodzaju egzemplarz kamieni na szaniec.
Panie Krzysztofie, to ja chciałam się tylko dopytać, w powstaniu w takim razie Jakubców było trzech?
Trzech, właściwie czterech, bo trzech braci, tata i jego dwaj bracia, starszy i młodszy, no i babunia, która nasłuchiwała na tym radioodbiorniku Londynu. Dziadek w samym powstaniu czynnie nie uczestniczył. Dlaczego? Przeżył własną egzekucję. Zaraz na początku powstania na woli trafił pod ścianę i niewiele brakowało, a zostałby rozstrzelany wraz z całą grupą, ale nagle ruszył oddział powstańczy. Krótka potyczka, rozpędzono pluton egzekucyjny, rozbiegli się, nie doszli skazańcy, wśród nich mój dziadek, i dopiero 2 lata po wojnie dowiedział się, że tym oddziałem dowodził jego najstarszy syn, który też o tym nie wiedział, że wśród skazanych jest jego ojciec. Znowu zbieg okoliczności. Sytuacja mrożąca krew w żyłach, no jakś tam zrządzenie opatrzności, które tak pokierowało ścieżkami ich dwóch, i ojca i syna. Dziadek po tym przeżyciu, a był tam razem ze swoim teściem, prawie 90-letni, ponad 90-letnim, obydwaj do końca powstania nie wyszli z czterech ścian mieszkania. Dopiero po upadku powstania, kiedy Niemcy wypędzili całą ludność, wyszli obydwaj z tego domu. Szok, którego doznali, jednak spowodował tę skazę. Dziadek po wojnie później też bał się wychodzić nieraz z domu.
Korzenie ze strony rodziny taty są warszawskie,
łódzkie. Łódzkie, wszyscy są łodzianami. Dziadek przed wojną na ulicy 11 listopada, dzisiaj później obrońców Stalingradu, a dzisiaj Legionów, pod numerem 28 bodaj, miał pracownię szewską. Był starszym cechu rzemiosł skórzanych, był wiceprezesem Izby Rzemieślniczej w Łodzi, jej współzałożycielem. Kiedyś z klasą, będąc muzeum miasta Łodzi w Pałacu Poznańskich, tam zwiedzaliśmy pomieszczenia i między innymi była sypialnia pana domu. Na stoliczku leżały sobie gazety. No, oczywiście rzuciłem okiem zaciekawiony, z którego roku te gazety, czytam rok 1928. I wśród reklam niewielkich, taki nieduży anons: chcesz w Mazurze ciąć chałupca, kup lakierki u Jakubca. To reklama rzeczywiście pracowni mojego dziadzia. Także łodzianami byli. Spod Łodzi pochodzili i dziadek, i babcia. Babcia z Jeżowa, dziadek z Huty Dłutowskiej. I w Łodzi mieszkali od samego początku XX wieku. W 1916 roku się pobrali. W 1939 roku Niemcy wygnali, wysiedlili po prostu, jak bardzo wielu łodzian wysiedlili.
No tak sobie przypomniałam teraz, że szletyńscy chyba przecież tak też w ten sposób trafili do Warszawy.
Tak, bo to było to wysiedlanie łodzian Polaków z Łodzi i rozrzucanie ich w różnych kierunkach. Akurat tutaj rodzina trafiła do Warszawy. No i stąd osiedlili się w tej Warszawie, bo nie mieli innego wyjścia. Młodsi podjęli naukę i później już studia w szkole Wawelberga i Rotwanda. To miała być to szkoła przysposobienia zawodowego dla Polaków, bo tylko takie szkoły mogły oficjalnie istnieć, a kryła tajną Politechnikę Warszawską. Po wojnie Warszawy już nie było. Jak bardzo wielu warszawiaków, przygarnęła ich Łódź. Wrócili do Łodzi i zaczęli na nowo żyć i znowu związali się z Łodzią.
Mnie jeszcze tutaj właśnie tak nurtują te naboje, cóż to są za naboje, a to coś, co wygląda jak biżuteria, zastanawiam się.
Fragment pasa nabojowego. To kiedyś to był pierwszy arsenał pamięci mój, jaki zrobiłem. Był to rok 2001. Poprosiłem uczniów Bytnarówki, 29 liceum, aby popytali w domach. Nauczyłem we wszystkich klasach, więc miałem kontakt ze wszystkimi uczniami. Poprosiłem, aby zapytali w domu o najcenniejsze dla rodziny pamiątki. Różne, cokolwiek by to było, coś związanego z przeżyciem, wyniki przeszły wszelkie moje oczekiwania. Otrzymałem ponad 300 eksponatów, wszystkie mam zdokumentowane ze zdjęciami, pięknie opisywane. Efekty przeszły wszelkie moje oczekiwania. Ponad 300 wspaniałych egzemplarzy różnych przedmiotów. Pierwsze słowo egzemplarzy mi się nasunęło. Jednym z eksponatów był egzemplarz pierwszego wydania Czerwonych Maków na Monte Cassino, drukowanych 18 maja w drukarni polowej drugiego korpusu. Tam właśnie pod wzgórzem Cassino. Wspaniałe to były pamiątki. Była łopatka pamiątkowa z sypania kopca Kościuszki w Krakowie. Był oryginalny nekrolog generała Sikorskiego zdjęty z muru w Warszawie, zawiadamiający o mszy w intencji poległego. I wśród eksponatów przyniesionych jest ten właśnie fragment pasa nabojowego, tak z daleka może wyglądać jako wyszukana biżuteria, łuska i pocisk, podniesione z placu apelowego obozu w Oświęcimiu. Ojciec, czy dziadek jednego z uczniów podniósł z ziemi, po prostu z błota, ten kawałeczek pasa, ten pocisk, łuskę. Podczas tej egzekucji zginął jego przyjaciel i po prostu podniósł na pamiątkę po nim te metalowe drobiazgi, które chłopak przyniósł i poprosił, żebym je przyjął i zachował u siebie. Stąd taki niecodzienna pamiątka, niecodzienny eksponat.
Panie Krzysztofie, a tutaj kolory się zachowały, widzę akurat.
Bo to zawsze było złożone w tym notesiku taty.
Bo to jest tak, to też jest, to jest dlatego.
Jedna z ciekawostek powstania. Żołnierze pułku Baszta nie nosili opasek, tak jak ogromna większość, nieomal wszyscy powstańcy. Nie nosili opasek, a ponieważ byli umundurowani w zdobyczne niemieckie panterki, więc bardzo piękne, bo niewiele było oddziałów umundurowanych jednolicie. Oni mieli zdobyczne panterki niemieckie, mieli naszyte na kieszeń munduru takie właśnie naszywki. AK, syrenka i oczywiście naszywka w kolorach biało-czerwonych. To ocalało staty munduru. Oczywiście, kiedy opuszczali Warszawę, wszyscy żołnierze te panterki starali się zdjąć, bo Niemcy mieliby do nich zaraz też i o to pretensje. Także bez panterek, ale zabrali te naszywki. Tata przechowywał tą naszywkę zawsze w tym zeszyciku, pamiętniczku, stąd nie straciła barw, bo nie miała kiedy wypłowieć.
Chciałam tylko jeszcze jakby potwierdzić, że wszyscy trafili do obozów, tak, po powstaniu.
Wszyscy trzej bracia trafili do obozów, tata i Tadeusz do obozu Zandbostel 10B, najmłodszy niedaleko Lubeki. Też uciekł z niego, no może w mniej brawurowy i efektowny sposób, jak tato samochodem przez główną bramę, natomiast także udało mu się z tego obozu uciec. Natomiast najstarszy z braci, Tadeusz, w obozie był ciężko chory, pozostał w obozie i został wykupiony przez księcia Folke Bernadotte ze szwedzkiej rodziny królewskiej. W ramach wielkiej akcji tego człowieka wykupił kilka tysięcy więźniów obozów jenieckich i zabrał do Szwecji na leczenie. W ten sposób ocalała też i mogła cieszyć się wcześniej wolnością liczna grupa więźniarek z Ravensbrück. Także więźniarki należące w obozie do harcerskiej drużyny Mury pod dowództwem druhny Józefy Kantor także znalazły się w tym transporcie wykupionym przez księcia Folke Bernadotte. Mało tego, wjechały wagonem już pasażerskim, nietowarowym na stację w Sztokholmie z rozwiniętym sztandarem harcerskim, znalezionym w obozie walizce jakichś więźniarek, nie wiadomo jakich, no bo w sortowni pracowały też te harcerki. No jedna z nich znalazła sztandar harcerski 13. Warszawskiej Drużyny Harcerek i schowała go, przekazała drużynowej. Drużynowa 3 lata spała na tym sztandarze, włożyła go w siano, niby poduszkę, na której spała, no narażając życie każdej nocy, ale udało się. i z tym sztandarem wjechały do Szwecji. I wśród tych wykupionych był także Tadeusz, także no, leczony w Szwecji, podleczony troszkę, ale no, niestety choroba była silniejsza. Mamy trzech powstańców i mamę, dzielną mamę dzielnych powstańców.
No właśnie, tu jakiś dokument, tak?
Znowu dokument. Otrzymałem go nie tak dawno od pani, która dzisiaj nosi nazwisko.
Właśnie się zastanawiałam, skąd ja znam, spojrzałam tylko na zdjęcie.
Pani Gryzelda Studzińska przekazała mi swój Ausweis, czyli kenkartę, kartę rozpoznawczą. Z czasów wojny bardzo ładna dziewczyna o pięknych, falujących włosach.
Filuterny uśmiech, bym powiedziała.
Taki zalotne spojrzenie z tego zdjęcia bije. Dziewczyna, która w wieku 14 lat trafiła na czas Powstania Warszawskiego. Przeżyła tam chwilę straszliwej traumy. Między innymi była świadkiem wybuchu czołgu Pułapki na Podwalu. Do dzisiaj, kiedy o tym opowiada młodzieży, czasem łamie jej się głos i mówi, że nie jest w stanie o tym opowiadać, a jednak stara się. Ma już dziś lat 90, ale ze swadą i tam, kiedy to jest możliwe, z dobrym humorem, z tym filuternym spojrzeniem dzieli się doświadczeniami z młodzieżą. Jest to cząstka korespondencji mojej z mamą Janka Bytnara Rudego, z panią Zdzisławą Bytnarową. Pierwsze pięknym pismem kaligraficznym pisane kartki,
rzeczywiście potwierdzam,
kartki pocztowe, listy, aż po pisane już bardzo, bardzo drgającą, bardzo niewładną ręką listy z dni ostatnich, a jednak odpowiadała na każdy list, na każdą kartkę. Dusia, siostra Janka, opowiadała, jak nosiła na pocztę całe paczki korespondencji mamy i przynosiła z powrotem, bo listonosz nie chciał przynosić do domu całych paczek listów, to po prostu Duśka chodziła na pocztę i taszczyła całą pocztę do Matuli, a Matula na każdy otrzymany list odpowiadała swoim pięknym, kaligraficznym, potem już drżącym pismem. To także te kawałeczki, okruszki historii, chociaż już współczesne, bo przecież listy pisane w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia, ale każda z tych kartek, każdy z tych listów to jakiś kawałeczek historii pani, którą tak pięknie harcerze nazwaliśmy Matulą polskich harcerzy. Mam na ścianie zdjęcie z Matulą, no i wyżej zdjęcie z moim synem. Na ostatnie urodziny Matuli pojechałem, zabrawszy Jacka. Matula przytuliła go, zrobiłem to zdjęcie i powiedziała później, tak bardzo przypomniał mi Jasia. I to są te chwile dotykania historii. Jeszcze mam jeden artykuł, śmieję się, artykuł rozrywkowy. Autentyczny granat powstańczy, wykonany w warsztacie odlewniczym, konspiracyjnym podczas powstania. To żołnierze batalionu Parasol produkowali własną amunicję. Traf chciał, że jeden z magazynków gotowej amunicji został zasypany podczas bombardowania. Po wojnie chłopaki odkopali ten magazynek. No, wzięli sobie na pamiątkę granaty. Jeden z nich, Ziutek Czapski, ofiarował mnie tą swoją pamiątkę. No i tak oczywiście ze śmiechem mówiąc, jak będziesz się chciał kiedy rozerwać.
1 sierpnia, za chwilę kolejna rocznica. W przypadku pana rodziny, no, bardzo ważna data. Czy jakoś pan szczególnie i za każdym razem, czy za każdym razem inaczej spędza ten dzień?
Przez prawie 30 lat jeździłem co roku do Warszawy 1 sierpnia. Najpierw razem z tatą, po taty odejściu jeździłem sam, jeździłem z synem. Teraz w ostatnich latach jestem troszkę rozdarty, bo chciałbym być tam na kwaterze Białobrzozowej i żołnierzy Zośki, żołnierzy obok zaraz kwatera, żołnierzy Parasola, czy żołnierzy pułku Baszta, ale także od kilku lat obchodzimy w Łodzi rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jakże nie być tutaj, kiedy mam wszystkich, całą trójkę moich bohaterów powstania na starym cmentarzu, kiedy tutaj spoczywa ich babunia, tutaj spoczywa moja mama produkująca przecież kiedyś te szarpie. Staram się, żeby i ich groby tutaj były 1 sierpnia biało-czerwone. Cieszę się, że inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej oznakowywania wszystkich grobów powstańców warszawskich na łódzkich cmentarzach, że się rozwija, że coraz więcej jest odszyfrowywanych. Nie na każdym nagrobku jest inskrypcja żołnierz powstania warszawskiego. Przez wiele lat nie mogło być takich inskrypcji, więc albo jeżeli były, to były gdzieś tam, grób nie mógł być przy głównej alei, gdzieś tam z boku, no to jakoś to jeszcze przeszło. Zresztą w Łodzi akurat tych grobów z napisami, że był to żołnierz powstania warszawskiego, jest stosunkowo dużo. Są miejscowości, gdzie tego pisać po prostu nie było wolno. Natomiast i te wszystkie groby oznaczone symbolicznym światełkiem pamięci, no świadczą o tym, że także i łodzianie wnieśli swój wkład w powstanie warszawskie, że to nie tylko przecież warszawiacy. Raz, że i łodzianie tam byli, ale i to, że tak jak powiedziałem, jak w przypadku druhny Gryzeldy, Łódź przytuliła powstańców po wojnie, kiedy nie mieli do czego wracać do Warszawy, a mieszkańcy wielu miast mówili i wołali za nimi wprost: wy spaliliście Warszawę, my was tu nie chcemy. Gryzelda wspomina to i mówi, gdzie to było. Nie chciałbym dzisiaj wytykać żadnemu miastu polskiemu takiego traktowania powstańców, ale tak było. Tak było i to były duże miasta. Łódź przyjęła całym sercem powstańców, dała im mieszkania, studia, dała pracę i wrośli w Łódź. Dzisiaj są łodzianami z wyboru, chociaż mają warszawskie korzenie, ale przyznają się do naszego miasta.